Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani radiosłuchacze, Radia Maryja, siostry i bracia w Chrystusie, rozpoczęliśmy wyjątkowo długi w tym roku karnawał. Dookoła nas trwają bale i spotkania towarzyskie. Niestety często widzimy, że współcześni ludzie nie potrafią się dobrze bawić bez alkoholu. Kieliszek albo puszka zastępują wręcz rozmowę, taniec czy po prostu spotkanie w serdecznej atmosferze z przyjaciółmi. Kościół od wielu lat podejmuje ten poważny problem. Od lat działalność duszpasterstwa i apostolstwa trzeźwości stanowi główną tamę dla rozprzestrzeniania się bardzo szkodliwych zjawisk, które rozwinęły się w innych krajach zarówno za naszą zachodnią, jak i wschodnią granicą. Niestety nie wszyscy tę posługę doceniają. Pod koniec ubiegłego roku wracałem ze spotkania w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, w którym przez ponad 40 lat ojcowie kapucyni pomagali wielu tysiącom ludzi uzależnionych od alkoholu. Wracałem z uroczystości poświęconej pamięci ojca Benignusa Sosnowskiego, który przeszedł przez obóz w Dachau, a następnie przez dziesięciolecia walczył o trzeźwość narodu na przekór władzy komunistycznej oraz wyjątkowo trudnym warunkom materialnym i organizacyjnym. Zachowując w sercu świadectwa osób ocalonych od alkoholowej zguby, których wysłuchałem kilka chwil wcześniej, odebrałem telefon od jednego z młodych posłów partii, która głosi język miłości. Gdy próbowałem zasugerować panu posłowi, aby przedstawiciele rządu zaprzestali nieustannego zgłaszania projektów szkodliwych dla narodu, usłyszałem wulgarną odpowiedź, której głównym przesłaniem było stwierdzenie, że Kościół prowadzi swoją działalność trzeźwościową nieudolnie. Takie nieuzasadnione oskarżenie wymaga jasnej odpowiedzi. Dzisiejsza katecheza jest dobrą okazją, aby chociaż w pewnym ogólnym zarysie przedstawić posługę trzeźwościową Kościoła w Polsce. Nie mamy tutaj czasu na przywoływanie chociażby ułamka dzieł dokonywanych przez kapłanów, zakonników i inne osoby związane z Kościołem. Wystarczy jednak sięgnąć chociażby do któregokolwiek z tomów antologii zatytułowanej W trosce o trzeźwość narodu, sylwetki działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku, aby zrozumieć wagę zaangażowania Kościoła, które sięga pierwszej połowy XIX wieku, a więc czasów, gdy państwo polskie nie istniało, zaś zaborcy zdecydowanie zwalczali wszelkie przejawy troski o Polaków, o ich siły duchowe i moralne. Nie chodzi jednak o to, aby budować martyrologiczny wykaz zasług i dokonań, ale by z doświadczeń przeszłości wybrać najcenniejsze nauki i na nich budować współczesne mapy do przemierzania tych skomplikowanych i zawiłych ścieżek, które wiodą ku trzeźwości. Umiłowani, zacznijmy więc nasze rozważania od przedstawienia głównych motywacji i celów apostolstwa trzeźwości. Jest ono związane w sposób integralny z podstawowym powołaniem Kościoła, jakim jest prowadzenie ludzi ku zbawieniu. Trzeźwość jest bowiem niezbędnym warunkiem osiągnięcia tego, co w naszym życiu najważniejsze, czyli zbawienia. Tylko człowiek trzeźwy może z ufnością wypełniać Boże przykazania i uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła. Tylko człowiek trzeźwy może budować szczęśliwą i bezpieczną rodzinę, której przyjmowany jest dar życia. Tylko człowiek trzeźwy może godnie wypełniać powołanie stanu i zawodu, powołanie do służby drugiemu człowiekowi i całej ojczyźnie. Wszystkie te prawdy, które rozważamy, pozwalają nam lepiej zrozumieć, że praca na rzecz trzeźwości to troska o najwyższe wartości ludzkiego życia. To służba temu, co w ludzkim życiu najcenniejsze i najpiękniejsze. A zatem Kościół, postrzegając człowieka w całej jego integralnej godności, nie skupia się jedynie na problemie alkoholowym. Stara się dostrzec cały dramat osoby zagubionej, osoby rozdartej duchowo. Stara się wyjść naprzeciw problemom osoby niszczącej życie swoje oraz najbliższych. Tych prawdziwych dramatów, które trudno ująć jakimkolwiek słowami, W sposób szczególny doświadczają kapłani, spowiednicy, którzy prowadzą kierownictwo duchowe. Trudno wręcz wyobrazić sobie słowa przesiąknięte rozpaczą i brakiem nadziei, które padają z ust matek, których dzieci dotknięte są dramatem alkoholizmu. Szczególnie przejmujące są również wyznania samych alkoholików, którzy po latach upokorzenia i zniewolenia odnajdują siłę w Bożym miłosierdziu i rozpoczynają nie tylko drogę trzeźwienia, ale również nawrócenia. Kościół pragnie pomagać nie tylko poprzez pracę z tymi, którzy doświadczyli już dramatu, ale również z tymi, których można w porę uchronić i ustrzec przed popełnionymi błędami. Skupimy się tu przede wszystkim na pracy z dziećmi i młodzieżą, o czym powiem w dalszej części katechezy. Umiłowani, Kościół podejmował troskę o trzeźwość w różnych kontekstach dziejowych. Trudno byłoby wymienić dzieła z czasów zaborów czy okresu II Rzeczypospolitej. Szczególna intensyfikacja działań nastąpiła jednak po II wojnie światowej. Dramatyczna sytuacja społeczna, która objawiła się w latach powojennych, miała również swój wymiar związany z alkoholem. Dlatego od pierwszych lat powojennych Kościół działał na polu trzeźwościowym. Przełomowe okazały się lata 50. W 1953 roku kardynał Stefan Wyszyński wydał zarządzenie w sprawie walki o cnotę trzeźwości. Ten dokument przyczynił się do wzmożenia apostolstwa trzeźwości. Zobowiązywał on wszystkich duszpasterzy do włączenia się w akcję trzeźwości. Przeprowadzono szereg zmian w obszarze funkcjonowania parafii i diecezji, aby umożliwić lepszą pomoc tym, którzy stali się ofiarami nałogu. W roku 1959 opracowano zaś i podjęto wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej. Dokument ten był świadectwem mądrej i zapobiegliwej troski Kościoła o moralną kondycję nowoczesnego narodu. Do dzisiaj stanowi obowiązującą podstawę kościelnej działalności trzeźwościowej, a jednocześnie okazuje się niezwykle nowoczesny, aktualny w warstwie merytorycznych rozwiązań i zaleceń. Widoczne są pozytywne rezultaty działalności trzeźwościowej wszędzie tam, gdzie wytyczne są konsekwentnie stosowane. Jednak wytyczne od samego początku wzbudzały i do dzisiaj wzbudzają bardzo silny opór licznych środowisk. W sposób szczególny jest on związany z wyrażoną w nich główną ideą i zasadą kościelnej działalności trzeźwościowej, która brzmi: przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich. Bardzo często spotykamy się z agresywną krytyką niepopartą merytorycznymi argumentami. Wielu spośród tych, którzy wyśmiewają wezwanie do abstynencji, nie zadaje sobie nawet pytania, czym jest abstynencja i jak wielką wartość niesie. Dlatego na każdym kroku staramy się przypominać te podstawowe prawdy. Powtórzmy więc kolejny raz. Abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. W wymiarze duchowym abstynencja odkrywa przed nami nowe możliwości i życiowe szanse, dzięki czemu stajemy się dojrzalszymi ludźmi. Abstynencja pozwala nam przezwyciężać egoizm i podejmować troskę o bliźnich. Jest też znakiem sprzeciwu wobec towarzyskiego przymusu picia, a zatem również jasnym przykładem dla innych. Bez świadomej i dobrowolnej abstynencji wielu osób nie można zbudować tak bardzo potrzebnego umiaru w podejściu do alkoholu. Abstynenci dają piękne, odważne świadectwo, że życie bez alkoholu jest szczęśliwe i wartościowe. Pokazują, że picie nie daje takich korzyści i przyjemności, jakie obiecują reklamy. Uczą, że alkohol nie jest cudownym lekiem na problemy i złe samopoczucie. Abstynent stawia przed innymi pozytywne wyzwanie. Mobilizuje do zastanowienia się nad postawami wobec alkoholu. Kochani moi, Kościół skupia się w sposób szczególny na budowaniu i rozpowszechnianiu nowej kultury życia, której alkohol nie jest potrzebny, aby cieszyć się z sukcesów, aby spędzać wolny czas, aby radośnie przeżywać spotkanie z najbliższą rodziną czy znajomymi. Temu podstawowemu celowi służy zaś zestaw konkretnych działań. Co roku na przełomie karnawału i Wielkiego Postu przeżywany jest tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Z jednej strony jest to czas modlitwy i ofiary duchowej w intencji tych, którzy borykają się z problemem alkoholizmu. Z drugiej jednak strony to próba podjęcia dyskusji o negatywnych zjawiskach, jak towarzyski przymus picia, czy też nieumiejętność zabawy bez alkoholu. Motywem tego tygodnia jest również zachęcanie jak największej liczby Polaków do dawania przykładów wspaniałej, radosnej zabawy bez alkoholu. W tym przypadku chodzi nam przede wszystkim o troskę o młodych Polaków, którzy po alkohol sięgają najczęściej właśnie w takich sytuacjach społecznych jak spotkania towarzyskie z rówieśnikami, czy też weekendowe zabawy, dyskoteki. W tym kontekście należy wspomnieć o organizowanych w całej Polsce balach bezalkoholowych i warsztatach dla wodzirejów bezalkoholowych imprez. Niestety często te działania są wyśmiewane w liberalno-lewicowych mediach. Kulminacyjnym punktem naszych całorocznych działań jest sierpień, który przeżywamy jako miesiąc abstynencji. Na ten czas skierowany jest apel o wstrzemięźliwość od alkoholu. Ten czas został wybrany ze względu na jego szczególny patriotyczny, religijny wymiar. Ale jest to również odpowiedź na dramatyczne wręcz powiązanie czasu wolnego z alkoholem. Wystarczy sięgnąć do policyjnych statystyk, aby zobaczyć, jak wiele dramatów, wypadków i krzywdy ludzkiej dzieje się w letnich tygodniach pod wpływem alkoholu. Dlatego wzywamy wszystkich ludzi otwartych serc, że można dobrze urlop, że można się wspaniale bawić i wypoczywać bez alkoholu. Aby nie pozostawać w sferze deklaracji, w parafiach całej Polski organizowane są wakacyjne festyny rodzinne bez alkoholu, które mają stanowić w jakimś stopniu przeciwwagę dla tak popularnych letnich imprez organizowanych przez browary i stanowiących okazję do niepohamowanej i niekontrolowanej przez nikogo konsumpcji alkoholu. Innym wyjątkowo cennym narzędziem działalności trzeźwościowej są świadectwa małżeństw, które zorganizowały wesele bezalkoholowe. Co roku ci odważni, przebojowi ludzie spotykają się w jednym z polskich miast na weselu wesel. Trudno opisać ogromnie pozytywne emocje i ten niesamowity ładunek optymizmu, jaki towarzyszy tym spotkaniom. Są one bowiem tworzone przez ludzi, którzy w fundament swojego życia rodzinnego wpisali trzeźwość, którzy już na samym początku potrafili przeciwstawić się presji szkodliwych obyczajów, iść pod prąd naszym społecznym wadom. Każdy Polak powinien zobaczyć, jak szczęśliwe są te rodziny, jak pięknie wychowują dzieci, które wzrastają w poczuciu bezpieczeństwa i miłości. Trzeba więc z bólem skonstatować, że polskie media kilkadziesiąt razy do roku mówią o dramatach dzieci katowanych przez pijanych ojców, zaś o tak wspaniałym przykładzie mówiącym, jak uniknąć dramatów, dziennikarze wolą milczeć. Nie możemy też zapominać o innych świadectwach osobistej abstynencji. Od niemal 60 lat w każdej polskiej parafii istnieje księga abstynenców. Na tych kartach zapisane są nazwiska osób, które w swoich rodzinach, w swoich lokalnych społecznościach nieśli piękne świadectwo abstynencji. Wiemy, że nie jest to zadanie łatwe. Tragicznym paradoksem jest, że często osoba upijająca się i zachowująca wulgarnie traktowana jest z pobłażaniem, zaś abstynent przyjmowany jest w wielu środowiskach jako negatywny odmieniec. Aby ten stan zmienić, staramy się prowadzić pracę z najmłodszymi. Służą temu przygotowania do przyjęcia sakramentu pierwszej komunii świętej, połączone z przyrzeczeniami abstynenckimi składanymi do 18 roku życia. Następnie na drodze do sakramentu bierzmowania staramy się umacniać i pogłębiać ten wybór abstynencji przez młodych ludzi. Wiele wspaniałego w tym okresie dzieje się w ramach krucjaty wyzwolenia człowieka oraz dziecięcej krucjaty niepokalanej. Gdybyśmy chcieli wymieniać wszystkie inicjatywy, spotkania formacyjne, oazy, kursy i konferencje organizowane przez kontynuatorów dzieła wspaniałego człowieka, sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, musielibyśmy poświęcić temu kilka kolejnych kateches. Nie sposób w tak krótkiej katechezie wymienić wszystkich pielgrzymek, które w skali całego roku udają się do sanktuariów maryjnych, aby dawać świadectwo swojej troski o trzeźwo poprzez modlitwę, osobiste wyrzeczenia i poświęcenia oraz szlachetne świadectwo wobec innych. Trzeba również przypomnieć, że tematyka trzeźwościowa podejmowana jest w setkach parafii polskich podczas rekolekcji adwentowych czy wielkopostnych. Niezwykle cenne są coraz częstsze marsze trzeźwości, które przechodzą ulicami polskich miast. Są one wyrazem odwagi i determinacji w podejmowaniu tego trudnego wyzwania, jakim jest ochrona i promocja trzeźwości. Wszystkie te wymienione działania mają bezcenną wartość. Trudno ją zmierzyć jakimiś statystycznymi wskaźnikami. Możemy jednak z całym przekonaniem powiedzieć, że jeśli Polacy wciąż piją jedynie 70% tego, co ludzie na Zachodzie, to jest w tym również wielka zasługa Kościoła. Siostry i bracia w Chrystusie, widzimy zatem, że Kościół czyni dla trzeźwości bardzo wiele. Ale musimy pamiętać, że trzeźwość to nasza wspólna sprawa. Dlatego potrzebujemy otwartej współpracy licznych środowisk i osób. To w sposób szczególny potrzebne w dziedzinie kształtowania postaw młodych ludzi wobec alkoholu. Jest rzeczą oczywistą, że jednostkowe działania nie przyniosą zamierzonych skutków. Najdoskonalsze programy profilaktyczne zakończą się porażką, jeśli nie będą wsparte wychowawczym zaangażowaniem rodziców. Ale również największy trud kochających matek i ojców zostanie zmarnowany, jeśli nie uzyskają pomocy ze strony środowiska, w którym dziecko wzrasta. O tej potrzebie zjednoczenia działań na rzecz kształtowania postaw młodych wspominał papież Benedykt XVI podczas wizyty apostolskiej w Bawarii. Ojciec Święty mówił w monachijskiej katedrze: wszystkie te miejsca formacji, rodzina, szkoła i parafia stanowią jedno i pomagają nam znaleźć drogę prowadzącą do źródeł życia, a my wszyscy, drogie dzieci, drodzy rodzice, drodzy wychowawcy, pragniemy życia w obfitości. Dzisiaj możemy ten katalog rozszerzyć. Nie tylko rodzina, szkoła i parafia, ale również samorząd lokalny, polityka państwa, organizacje pozarządowe działające w wielu sferach. Młody człowiek kształtowany jest bowiem przez całe środowisko, w którym żyje. Pamiętajmy, że nie zawsze potrzeba wielkich strategii, nie zawsze niezbędne są nowe instytucje i struktury. Często wystarczy jedynie ludzka odpowiedzialność i miłość do drugiego człowieka. Wystarczy zdolność poświęcenia swojego czasu i talentu. Dlatego trzeba inspirować ludzi i organizacje do tego, aby bez oglądania się na projekty i programy wychodzili naprzeciw drugiego człowieka, aby chcieli każdego dnia tworzyć wartość dodaną w naszym społeczeństwie. W tym wymiarze rodzi się pole odpowiedzialności instytucji samorządowych, które powinny zająć się raczej monitorowaniem takich działań i oceną, w których sferach istnieją puste miejsca i tak zwane białe plamy. Następnie zaś powinni zająć się inicjowaniem pożądanych zachowań w tych obszarach, które są zaniedbane, które potrzebują wzmocnienia. Potrzebujemy jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych środków, na przykład przez tworzenie tak bardzo potrzebnych punktów konsultacyjnych i ośrodków poradniczych. Kochani słuchacze, nie możemy jednak zapomnieć, że takie otwarte i elastyczne partnerstwa mogą powstać jedynie w przyjaznym środowisku. Na nic zdadzą się najbardziej skomplikowane plany i projekty, jeśli jednocześnie będzie dochodzić do niszczenia rodziny, do osłabiania więzi międzyludzkich i odrzucania wzorców. Jeżeli będzie się budować społeczeństwo, z którego wyrzuca się Kościół, a zatem również wartości przez Kościół głoszone. W ten sposób bowiem poszerza się pole potencjalnych źródeł uzależnień. Podobnie jest w sferze wychowania. Na nic się zda program profilaktyczny podjęty wspólnie przez gminę, szkołę i parafię, jeśli jednocześnie dzieci każdego dnia będą otrzymywać w mediach masowych zachęty do zabawowego stylu życia, w którym alkohol jest fundamentem wyzwolenia i rozrywki. Musimy zatem powiedzieć z perspektywy Kościoła, ale również z perspektywy innych organizacji działających na tym polu, że w posłudze trzeźwościowej potrzeba udziału państwa na poziomie centralnym. Potrzeba nam odpowiedzialnego rządu, którego przedstawiciele nie będą co kilka tygodni proponować rozszerzania fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. Potrzeba parlamentu, którym zamiast jałowych sporów podejmie się pracy nad unowocześnieniem i udoskonaleniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Potrzeba mediów, które nie będą się godzić na każdą formę promocji reklamy alkoholu, aby tylko zarobić jak najwięcej. Kochani, w tym nowym roku wszystkich zachęcam do osobistego dzielenia się świadectwem abstynencji trzeźwości. Zaangażujmy się w naszych lokalnych wspólnotach w wielkie dzieło troski o trzeźwość. Niech problemy, które widzimy, będą dla nas dodatkową motywacją. Chrześcijanin jest bowiem człowiekiem nadziei, który pokłada ufność Bogu i Jego nieskończonej miłości. Nawet wobec najtrudniejszych wyzwań nie jesteśmy bezbronni. Zawsze pozostaje nadzieja w tych, którzy, dzieląc się miłością, służą swoim bliźnim. Oby tych świadków miłości, jednocześnie apostołów trzeźwości, było pośród nas jak najwięcej. Niech oni rozpowszechniają w naszej ojczyźnie postawę, którą parafrazując słowa Jana Pawła II nazywamy wyobraźnią trzeźwości. Niech dają świadectwo życia i myślenia w kategoriach trzeźwości, reagowania na problemy, unikania zagrożeń, dalekowzrocznej troski o bliźniego, integralnego wychowywania młodych, aby umieli żyć bez alkoholu. Takich ludzi potrzebują nasze rodziny, takich ludzi potrzebuje cała nasza ojczyzna. Szczęść Boże!